Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwa i moim gościem jest Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam się.
Pan przyszedł do studia w rękawiczkach wczoraj w Sejmie, jednak nie chodził pan z takim gustownym wiadrem na głowie jak poseł Zembaczyński.
Były maski, wszyscy posłowie nie wszyscy otrzymali taki zestaw. Czyli płyn dezynfekujący, rękawice i rękawiczki i maski. No każdy je używał tak, jak uważał.
Panie pośle, czy do powagi sytuacji, no bo te informacje, te, które słyszeliśmy akurat z Nowego Jorku, ale dobiegają nas przecież z całego świata, czy do powagi sytuacji przystoi takie zachowanie, jak robienie sobie selfie w Sejmie?
Nie przystoi, bo
Barbara
sytuacja
Nowacka,
jest...
Sławomir Nitras, no,
sytuacja jest...
wielu posłów Platformy.
Sytuacja jest zdecydowanie poważna, ale ona jest też inna niż zwykle, więc niektórzy chyba nie do końca czując powagę sytuacji, no chcieli udokumentować swoją obecność w Sejmie w takim szczególnym momencie.
Cynizm polityczny wygrał ze zdrowiem i bezpieczeństwem Polek i Polaków, to Robert Biedroń. O tym, że igracie ze zdrowiem i życiem ludzkim, mówił Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL-u. To samo powtarzali politycy PiS-u.
To część kampanii wyborczej już, to trzeba...
Tak pan uważa, że wszyscy się po prostu, wszyscy chuzia na Juzie i wszyscy tylko na tę biedną Platformę i Konfederację.
Nie rozumieli, jak ważne jest to posiedzenie, jak ważne są decyzje, jak szybko powinniśmy obradować i decydować o wsparciu dla polskiej ochrony zdrowia i dla polskich firm, przedsiębiorców, pracodawców, pracowników.
Pan mówi o powadze, wasi posłowie robią sobie selfie, chodzą z wiadrami na głowie i w boglach. No.
Ale mówię jako Grzegorz Schetyna i mówię jako osoba, która ma doświadczenia też państwowe w takich wymiarze walki z kataklizmem i z katastrofami.
Ale na przykład, marszałek Sejmu, mam na myśli Włodzimierza Czarzastego, nie przyjeżdża do Sejmu, bo twierdzi, że w jego stanie zdrowia, on jest chory na serce.
I kilkadziesiąt osób nie było, ale my musieliśmy być wczoraj, powinniśmy być i byliśmy wczoraj.
Jestem przekonany, że wyborcy Platformy oczekiwali właśnie od
Ja uważam, że wyborcy, Polacy, wszyscy mieszkańcy, obywatele Polski uważają, że Sejm powinien angażować się, podejmować decyzje, które pomogą nam skutecznie walczyć z pandemią i skutecznie wspierać polskie firmy i skutecznie wspierać polskich pracodawców.
Panie pośle, ale byliście
trochę
odosobnieni w Sejmie w tym, bo właściwie powstał tylko taki dość egzotyczny sojusz Konfederacji i Platformy. To się nazywa Konfederacja Obywatelska w memach.
Ja patrzę na to, że powstał sojusz PiS-u, Lewicy i PSL-u.
Tak.
Wie pan, to zależy, to wszystko jest kwestią spojrzenia.
A Sławomir Nitras twierdzi, że jak będziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami, groził posłom Lewicy.
No tak, nie twierdził, siedziałem niedaleko jego.
Ale wszyscy
niego
to słyszeli?
Nie wszyscy. No, pan nie słyszał, ja nie słyszałem.
A ja słyszałem to na przykład w relacjach, później widziałem to i słyszałem w relacjach
sprawdzałem ten
telewizyjnych.
Ten
powiedział, naprawdę.
Nie słyszałem, chociaż byłem parę metrów od niego.
Zajęty, pochłonięty myślami Grzegorz Schetyna.
W innej części Sejmu. Ja uważam, że byliśmy po to, żeby podjąć ważne decyzje i żałuję, że rozmawialiśmy tylko o regulaminie Sejmu, o tym wprowadzeniu zdalnego głosowania, a nie o najważniejszych rzeczach, bo wczoraj mogliśmy podjąć najważniejsze, potrzebne decyzje.
Dzisiaj
tego
będzie
nie było.
Dzisiaj będzie
Sejm zdalny. Część z nas będzie znowu na sali plenarnej, a część będzie używać systemu. Ja będę na sali plenarnej, bo uważam, że obowiązek posłów dzisiaj w tej sytuacji jest być tam, gdzie podejmowane są decyzje. I będę na sali plenarnej. To jest mój obowiązek. Tak jak dzisiaj wszyscy dziękują pracownikom ochrony zdrowia, którzy ratują.
Tak, myśli pan, że będą dziękować posłom opozycji.
To jest obowiązek.
Rozumiem.
To jest nasz obowiązek, żeby być i podjąć decyzję. Więc się dziwię, że te kilkanaście godzin wczoraj zmarnowaliśmy na ustalanie zdalnego głosowania, a nie podejmowanie decyzji. Więc liczę, że będzie to dzisiaj.
Panie pośle, jak pan oceni działalność ministra Szumowskiego i rządu, który się przygotował, albo i nie przygotował pewnie pana zdaniem do wyborów? Bo dzisiejszy estymator twierdzi, że 74% Polaków, czyli 3/4 Polaków, oceniają to dobrze. Dobrze lub bardzo dobrze.
Patrzą, oglądają, wszyscy patrzymy i oceniamy zachowanie ministra zdrowia, także rządu, przez aktywność ministra, jego zaangażowanie. Nie zabieram mu tego, że jest w pierwszej linii skutecznej, mam nadzieję, skutecznej walki z koronawirusem, ale uważam, że przez tygodnie, miesiące nie zrobiono nic i ten rząd nie zrobił nic. Przypomnę, że miesiąc temu w Senacie koledzy pana ministra Szumowskiego, senatorowie PiS-u, głosowali przeciwko informacji rządowej.
Marian Zembala, były minister zdrowia w rządzie Platformy Obywatelskiej, twierdzi, mnie jako byłego ministra zdrowia zaskakuje szukanie dziury w całym przez część osób z życia publicznego.
Ale ja nie szukam dziury w całym, tylko odpowiadam panu rektorowi najgrzeczniej jak mogę, że w tej sytuacji to nie minister zdrowia powinien organizować pracę rządu w skutecznej walce z pandemią.
Ale pamięta
to
pan,
nie jest jego
robota. Wyobraża pan sobie...
Ja chcę, żeby on miał informację, żeby on zadbał o to, żeby testy były ogólnie dostępne i żeby koordynować kwestie pomocy stricte medycznej dla pacjentów. Dzisiaj to jest jego robota, a reszta rządu ma swoją pracę, której w moim przekonaniu nie wykonuje.
Panie przewodniczący, posłuchajmy czegoś, co dla pana przygotowałem.
Śpijcie spokojnie, pracujcie spokojnie, cieszcie się wiosną, wszystko jest pod kontrolą.
Wyobraża pan sobie, że minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi teraz takie rzeczy?
Ale to jest bardzo zupełnie inna sytuacja. Chodzi o
182 osoby zmarły, tak, ma pan
o świńską grypę i o zakup szczepionek. Ta sytuacja była...
182 osoby zmarły w Polsce to pan na mówi świńską grypę.
Tak, ale ta wypowiedź pani minister...
Była z tego czasu.
Kopacz była sprzed, z decyzji, z czasu, kiedy... Ta epidemia się rozpoczynała. I oczywiście
ja,
tak.
Pan, znaczy, ja nie ale, będę rozliczał dzisiaj, jeżeli, pani Ewy Kopacz, bo to było 10 lat temu. Ja tylko
ja
pana
chcę,
pytam, czy
ale ja
wyobraża
gotowy
pan
do
sobie,
tego,
że minister Szumowski mówi
Ja jestem
mówi
gotowy do tego,
rzeczy.
żeby powiedzieć w ten sposób. Jeżeli takie, jeżeli dzisiaj oceniamy, jesteśmy w stanie ocenić epidemię świńskiej grypy i porównać ją do zagrożenia koronawirusem, to zupełnie się nie da tego porównać. To właśnie takie nagrania i takie cytaty powinny służyć ministrowi Szumowskiemu do tego, żeby wcześniej przygotować i rządowi polskiemu, żeby wcześniej przygotować rząd i Polskę, Polaków do epidemii.
Ostatnie pytanie w tej części rozmowy. Czy boi się pan tego, że Małgorzata Kidawa-Błońska straci drugie miejsce w sondażach i na rzecz Władysława Kośniaka-Kamysza, który ją dogania, a być może i...
Prawdziwy sondaż 10 maja i wierzę, że będzie druga tura i jestem przekonany, że znajdzie się w niej prezydent Duda i marszałek Kidawa-Błońska.
Prawdziwy sondaż 10 maja, czyli pan uważa, że wybory będą 10 maja?
Uważam, że PiS chce robić wszystko. Nie chcę mówić, nie chcę użyć sformułowania, że robi to łamiąc wszelkie zasady, ale wydaje się, że nawet w cieniu koronawirusa i tej wielkiej pandemii robią wszystko, żeby doprowadzić do wyborów 10 maja, co jest kompletnym absurdem, ale widzę determinację po ich stronie.
rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Serdecznie zapraszam, a państwu życzę zdrowia i miłego weekendu, jeżeli on może być miły. Ja, miły w domu może być, więc miłego weekendu. Dobrze, ja mam do pana jeszcze jedno pytanie właściwie, tak naprawdę no niemal dwa. Jak to jest? Co takiego się stało, że partia, która cały czas namawiała do głosowania przez internet, teraz jest przeciw? Ja panu przypomnę szefa MSWiA z kwietnia 2008 roku, Grzegorza Schetynę, pan się uśmiecha. Umożliwienie wyborcom głosowania przez internet to wyzwanie nowych czasów. Głosowanie drogą elektroniczną nie stwarza żadnych zagrożeń. Grzegorz Schetyna w 2008 roku. Po 12 latach nie wierzycie w głosowanie przez internet. Ale w programie Platformy z zeszłego roku, który przyjmowano, kiedy przewodniczącym Platformy Obywatelskiej był kto?
Grzegorz Schetyna. I w jakim kontekście, proszę...
Napisano, wprowadzona zostanie możliwość
proszę
głosowania
pytanie.
Przez internet.
O pytanie.
Już mówię. To oczywiście chodziło o głosowanie powszechne Polaków w wyborach do Sejmu. Wtedy chcieliście głosowanie przez internet.
Tak.
No ale jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć taką wielką operację, że wszyscy Polacy mogliby głosować przez internet, to dlaczego nie możemy i dlaczego Platforma z Konfederacją upiera się, by posłowie nie mogli głosować w Sejmie? No, czy
ale
to naprawdę...
Nie, to nie jest kwestia tego, że upieramy się, żeby nie mogli. Mogą głosować, jesteśmy... Bierzemy pod uwagę możliwość zdalnego głosowania, ale sposób przygotowania tej całej procedury jest po prostu katastrofalny. Ja nie dostałem loginu. Trzaskowski, prezydent Warszawy... Nie dostałem. Nie dostałem loginu. Dostał Rafał Trzaskowski, który od półtora roku jest prezydentem Warszawy. Panie redaktorze, znaczy...
Wódźmy jeszcze raz, dopytuję, czy to aby na pewno, bo on twierdzi, że to jest jakaś wasza ustawka.
Ale... nie wiem, dlaczego drugi raz pan cytuje osobę,
Włodzimierz która... Włodzimierza Czarzastego jest wicemarszałkiem Sejmu.
Ale wczoraj nie było go na posiedzeniu Sejmu.
No ale to co z tego? No waszej posłanki pani Hartwig też nie było, no i mam zapomnieć o niej?
Się. Nie, ale to...
Nie rozumiem.
Chcę powiedzieć, że ta sprawa, system zdalnego głosowania jest kompletnie w Sejmie nieprzygotowany. I trzeba to zrobić.
To trzeba, trzeba było to przygotować. Ale ja mam przygotować awanturę.
Dlaczego awantury? Ja powiedziałam tak. Jeżeli dzisiaj dojdzie do takiej sytuacji, że to zdalne głosowanie nie będzie się mogło odbyć, niepotrzebnie się pan krzywi, panie redaktorze.
Ja też muszę do pana.
Tylko mam radio słuchaczom, ja powiedzieć, jak pan tutaj się,
tylko,
jak
tylko
pan się krzywi.
Ja wiem.
Ale chcę panu wprost powiedzieć. Jeżeli dojdzie dzisiaj do kompromitacji i nie będziemy mogli przegłosować pomocy dla polskich firm i ochrony zdrowia i dla ludzi w pracy, to będzie wina PiS. Bo wczoraj mieliśmy kilkanaście godzin, żeby te wszystkie rzeczy potrzebne z tego paktu antykryzysowego, żeby je wprowadzić. Nie było powodu, żeby tego nie robić. Ja boję się, że ten system zdalnego głosowania ma służyć PiS-owi do tego, żeby w ogóle tak już Sejmy wyglądały. Żebyśmy najchętniej siedzieli w domach i naciskali tak, nie wstrzymuje się. I jak ja wczoraj widziałem relacje z posłami PiS-u, oni po prostu nie mogą, znaczy widzę, że coraz trudniej im się funkcjonuje w parlamencie, gdzie jest opozycja, ale... która jeszcze ma swoje zdanie i nie zawsze zgadza się ze zdaniem, partii rządzącej.
Ale pan wie, nad czym pan wczoraj głosował?
Wiem.
Bo tam akurat jest przepis bardzo wyraźny, że nie na zawsze, tylko do 30 czerwca. Chyba, że pan kres świata jako kierownik kół
powiedziałam, bo to poprawka PSL. Powiedziałam, żeby dopisać jeszcze w jakiego roku, bo to zawsze jest wtedy można z tego zrobić dobry użytek.
Nie mam nie widzę, mam, że pan ma duże doświadczenie
nie mam
w robieniu użytku.
Nie mam zaufania. Nie wierzę w zdalne głosowanie. Nie wierzę w organizację pracy Sejmu. Jestem 4 lata i widzę, jak to wszystko wygląda. I wiem, że dzisiaj trzeba tu i teraz pomagać. I jestem zdumiony, że nie było tego procedowania tej ustawy wczoraj.
Ja jestem zdumiony, że wyście jako politycy tak naprawdę nie przewidzieli takich rzeczy wcześniej. No, ale mniejsza
sprawa. To jest. I tu będę tłumaczył polityków i tłumaczył rząd, bo rzeczywiście nikt nie założył, że skala pandemii będzie tak ogromna.
A ja panu pokażę przykład odwrotny, ale kiedy żeście coś raz przewidzieli, tylko teraz się z tego wycofujecie. Otóż pan, bardzo wielu polityków Platformy mówi, trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej, prawda?
Tak.
Z drugiej strony, w grudniu 2008 roku, 5 grudnia 2008 roku, pan się uśmiecha, bo pan był wtedy kim?
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Tak jest. I jaka ustawa została wtedy przyjęta? Została wtedy przyjęta ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wie pan co? Ta ustawa została przyjęta właśnie po to, by nie wprowadzać stanu klęski żywiołowej ani stanu wyjątkowego, tylko wprowadzać stan epidemii. To wyście to wymyślili. Wyście to wprowadzili w życie.
My wprowadziliśmy to.
Daliście
i
narzędzia.
Głosowaliśmy za tym. Wprowadziliśmy dlatego, że była wcześniej epidemia świńskiej grypy, którą pan.
Nie, epidemia.
Pan tutaj
to była epidemia, wcześniej była epidemia ptasiej grypy. Epidemia świńskiej grypy przyszła później.
Ptasiej grypy, później świńskiej grypy. I dlatego wprowadziliśmy tę ustawę. Ale to było, panie redaktorze, 12 lat temu.
Zgoda, ale jeżeli wy dajecie narzędzia ustawowe...
Ale nie ma porównania tych epidemii 2008 i 2009 roku do sytuacji dzisiaj.
Ani pan, ani ja nie jesteśmy wirusologami, więc...
Nie, ale skala zagrożeń i tego, co dzieje się w świecie, jest dużo, dużo większa niż wtedy. Dlatego uważamy, że potrzebny jest stan klęski żywiołowej, po prostu. A dlatego tego stanu klęski żywiołowej PiS nie wprowadza, ponieważ na siłę... Po trupach chce prowadzić wybory.
Nie, na siłę chce, po trupach.
Wygląda. Ale panie redaktorze, ale dlaczego pan nie chce tego przyjąć do wiadomości? Ja widzę, jak się zachowują posłowie PiS. Ja widzę, jaka jest determinacja z ich strony. I ja wiem, że chodzi im o to, żeby te wybory odbyły się 10 maja. Że wszystko zrobią, żeby tak się stało. I uważam, że to jest gra, to jest kompletny hazard polityczny i na to nie można pozwolić. I po to jest opozycja, żeby o tym mówić.
Ale wie pan co, bo pan żąda wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego. Ja oczekuję, ja nie żądam. Ja uważam, że
artykuł
w takiej
228...
Panie redaktorze, w takiej sprawie jak epidemia, pandemia, jak katastrofy, potrzebna jest współpraca między rządem a opozycją, między rządem a samorządem.
No to jest, wszystkie nasze jest rzeczy, współpraca między rządem a PSL-em i lewicą, a
wszystkie
wy...
Na nasze decyzje, wszystkie nasze, wszystkie kwestie, które były w latach, kiedy byłem ministrem spraw wewnętrznych, zawsze było w oparciu, rozwiązywaliśmy problem w oparciu o samorząd. Dzisiaj żadnej współpracy z samorządem nie ma. Przecież no, no widać, jak zachowują się, jak reagują prezydenci miast.
No właśnie.
No nie ma żadnego, jak wyglądają relacje między wojewodami a prezydentami. No to, to trzeba uczyć się kohabitacji i uczyć się współpracy. Nie jesteśmy dla siebie w polityce, tylko dlatego, żeby rozwiązywać problemy.
Panie przewodniczący, a propos prezydentów miast. Jak we Wrocławiu wygląda transport publiczny? Jeździ według niedzielnego czy codziennego?
Codziennego.
Mhm. Widzi pan, tak sam, ale na przykład w Poznaniu, w Gdańsku czy w Warszawie, w największych polskich miastach, niczego nie mówiąc Wrocławowi, Łodzi czy Krakowowi, gdzie rządzą politycy Platformy Obywatelskiej, ten transport publiczny jeździ według weekendowego i mało tego, miejsca parkingowe jeszcze w dodatku są płatne. Ja bardzo pana przepraszam, jeżeli w Krakowie można, jeżeli we Wrocławiu
ale
można...
Ale każde miasto ma swoją specyfikę i
dlaczego
powinny...
pan nie rozmawia z wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim?
Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego, ma do dyspozycji przecież nie tylko tramwaje, autobusy, jak jest we Wrocławiu, ale także metro. To kwestia decyzji, odpowiedzialności, decyzji samorządowców. Oni decydują, czy potrzebny jest weekendowy, czy regularny rozkład jazdy. Tak, no przecież nie będziemy tutaj o tym decydować.
Nie, ale w Warszawie dopiero po wielu naleganiach i właściwie przymuszeniu tym rządowym, że połowa miejsc i tak dalej. Dopiero po tej
ale
decyzji...
Ale nie uważa pan, że taka decyzja jak o połowie miejsc, że połowa miejsc może być siedzących, może być tylko zajęta, że to też powinno być w ustaleniu między samorządem a rządem, w zarządzaniu kryzysowym, że zarządzanie
wie
kryzysowe...
Pan, ja myślę, że bardzo wiele z tych rzeczy tak naprawdę nie należałoby ich... Nie trzeba byłoby ich nawet ustalać, tylko trzeba byłoby użyć zdrowego rozsądku.
Ale jeżeli jest zespół, który współpracuje, jeżeli jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które powołaliśmy po to, żeby w takich sprawach reagowało, a dzisiaj nie funkcjonuje, jeżeli minister spraw wewnętrznych i administracji dzisiaj nie funkcjonuje, nie jest aktywny, nie jest w pierwszej linii koordynacji właśnie z samorządami walki z epidemią, to znaczy, że państwo nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować.
Jeżeli pan krytykuje ministra Kamińskiego, to rozumiem, ale wie pan, to nie jest całe państwo.
Nie, ale mówię, że on ma instrumentarium, on ma narzędzia, on ma rzeczywiście najwięcej dzisiaj do powiedzenia. A tu każdy zajmuje się sobą. Tu widzę minister Emilewicz ma swoje pomysły, tu minister Dworczyk loty organizuje za 2500 ze świata do domu. Tutaj jest minister Szumowski. To wszystko, każdy ma coś do powiedzenia w sprawie walki z pandemią. A ja chcę, żeby państwo działało. A państwo to jest premier i w tej sytuacji minister spraw wewnętrznych i administracji, którego nie widać. Nie ma go. Nie ma jego wiedzy, nie ma jego zaangażowania, nie ma pomysłu na to, jak skutecznie walczyć z kryzysem.
Ja tę krytykę ministra Mariusza Kamińskiego rozumiem i nawet przyjmuję, bo sam widzę, że to, co się działo na przykład na granicach, to był wynik błędnych decyzji.
Złej decyzji, tak. Której wycofywano się kilka dni.
To prawda. Dokładnie tak jak prezydent Trzaskowski, kilka dni mu zajęło wycofywanie się z decyzji o tym, by wprowadzić w końcu, tak jak teraz w Warszawie, ten codzienny rozkład jazdy. No. No
ale skala szkód, które...
Ma pan rację, ale skala szkód, jaką może zrobić prezydent miasta, jest mniejsza, zgoda. Ale nie powinien szkodzić ani jeden, ani drugi, zgodzi się pan.
Zgodzę się, ale ja dzisiaj rozmawiam, tu jestem u pana, żeby nie oceniać aktywności prezydentów miast, tylko oceniać państwo. Czy państwo jest wydolne i czy potrafi reagować, potrafi skutecznie walczyć z epidemią. O, dzisiaj o tym rozmawiam.
Dobrze, to ostatnie pytanie. Pytanie polityczne. Gdyby te wybory odbyły się jednak nie 10 maja, ale później jesienią, albo Bóg jeden raczy wiedzieć kiedy, zimą w przyszłym roku, trudno powiedzieć, to czy pana zdaniem Małgorzata Kidawa-Błońska powinna raz jeszcze kandydować w wyborach, czy też jeszcze raz powinien się przeprowadzać prawybory? I wyłaniać kandydata.
To decyzja w Koalicji Obywatelskiej jako takiej, oczywiście Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Trudno mi sobie, znaczy ja uważam, że jeżeli te wybory będą przesunięte, to wszystko się otworzy
na nowo.
Na nowo.
Że, ale że czy będzie, w takim razie i tak, raz jeszcze to powinny być prawybory?
Nie, znaczy prawybory...
Wasze
wtedy, prawybory. Tak. Ja byłem zwolennikiem, gorącym zwolennikiem prawyborów, ale takich pełnych, w których nie głosowaliby wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej, a później Koalicji Obywatelskiej. Trudno powiedzieć, ile będzie czasu, wie pan... Panie redaktorze, nie wiem, jaki byłby scenariusz. Ja uważam, że wybory na pewno należy przełożyć. I one powinny być wtedy, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że pandemia jest zakończona, że jesteśmy po tym tak bardzo trudnym, ciężkim etapie funkcjonowania naszego kraju, wtedy można przejść do kampanii wyborczej.
I ja wiem, że to może trwać, nie wiem, nawet rok.
Tak, więc zastanowiłbym się, w jaki sposób to
trzeba
stworzyć mechanizm,
stan nadzwyczajny.
Mechanizm, tak, być może, bo to jest kwestia klęski żywiołowej.
Nie, bo stan klęski żywiołowej można wprowadzić tylko na 30
wyjątkowego
dni. Tu trzeba byłoby wprowadzić stan wyjątkowy.
Ale to jest kwestia rozmowy, wie pan, nie mam takiego wrażenia, że jest rozmowa między rządzącymi a opozycją.
Ja
poważna
mam,
rozmowa, która jest poza kontekstem kampanii wyborczej. I tego oczekuję.
A może mi
bo, jest trudna, bo jest tak trudna sytuacja, panie redaktorze,
o co chodziło wczoraj?
Że warto w normalny sposób, odsuwając kwestie prezydenckich ambicji i apetytów, podjąć normalną rozmowę. Nie ma takiej rozmowy.
Ale ja się z panem...
A była taka sytuacja? Była sytuacja, jak działy się rzeczy na Ukrainie w 2014 roku. Były takie możliwości. I był takie miejsce, był taki czas, że normalnie rozmawialiśmy. Dzisiaj tej rozmowy nie ma. I o to mam żal do PiSu. Bo nie ma takiej intencji z ich strony. Oni nie chcą rozmawiać z opozycją. Oni uważają, że wiedzą wszystko najlepiej i sami sobie ze wszystkim poradzą.
Dobrze.
Nie poradzą sobie.
Dobrze. Znaczy... Nie broniąc PiSu, bo ma pan wiele racji, w mojej ocenie. Jedną rzecz muszę pana spytać. O co chodziło wczoraj Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, która bardzo tak ekspresyjnie i emocjonalnie oskarżała PiS? O co oskarżała PiS? Że wy wiedzieliście i nie zrobiliście?
Że nie podjęli decyzji... wcześniej decyzji przygotowującej kraju, państwa przed
pana
pandemią.
74% Polaków uważa, że dobrze zareagował rząd. Małgorzata Kidawa-Błońska krzyczy, że źle. Wie pan, ja powiem panu tak. Jedna rzecz się stała zadziwiająca jak na polską politykę, a obserwuję ją od 25 lat jako dziennikarz. Mianowicie, jak wybuchła ta epidemia, to minister Szumowski, minister rządu i poseł Prawa i Sprawiedliwości nie mówił, że nie jesteśmy przygotowani, bo to wszystko wina Arłukowicza, który wypisał nas.
Kiedy wybuchła epidemia?
W ogóle nie mówił
o tym.
Zajmował się robotą.
Ale już o ministrze Szumowskim już rozmawialiśmy dzisiaj, w dzisiejszej rozmowie.
Ale
ja chcę powiedzieć,
jedno.
Że żeby ocenić, jak państwo reagowało, i Ministerstwo Zdrowia, i rząd, jak reagował, i Główny Inspektor Sanitarny, jak reagował na epidemii, której sygnały się pojawiały, poczekajmy, bo na początku były takie sygnały, że to jest kwestia Chin, a Chiny są daleko. Przecież pamięta pan, jak było te pierwsze dni, przypomnijmy sobie.
Że niestety prawdopodobnie najgorsze jeszcze przed nami.
Więc ja nie chcę dzisiaj ferować wyroków, oceniać i tylko krytykować. Ja mówię tylko zupełnie wprost, powinna być współpraca z opozycją, z samorządami.
Mam nadzieję, poważnie, że ten apel zostanie jakoś usłyszany przez ministra Kamińskiego, który z niewiadomych powodów rzeczywiście zniknął, zamilkł i nie wiadomo, co robi. Zgoda. Ma pan całkowitą rację. Widzi pan, ponad podziałami, jak Polak z Polakiem.
Tak jest.
Nawet uścisnąłem panu rękę. Ale...
A to następnym razem, panie redaktorze.
A właśnie, krzyczą mi do ucha, bo ja mam taką słuchawkę, wie pan, tu dostaję te wszystkie pytania prosto z Nowogrodzkiej. Krzyczą mi do ucha, że mam pana spytać, jak pan żyje bez piłki nożnej.
Zaczynam się przyzwyczajać, ale słabo mi to idzie.
Ani piłki, ani koszykówki.
Nie ma koszykówki, nie ma piłki nożnej. Jest...
Na TVP Sport puszczają archiwalne mecze.
Tak, oglądam je. Ale mam trochę więcej czasu, odszukuję się w innej sytuacji. Mam trochę więcej czasu na sprawy, które nie mogły być dla mnie takie pierwszorzędne.
Pan jest historyk, pan czyta jeszcze w ogóle historyczne książki, czy już pan zapomniał o tym?
Czytam.
A co pan czyta?
Teraz czytam wspomnienia Mannerheima. To jest taki, to państwo
wiedzą,
to symbol fińskiej suwerenności, niepodległości.
Fiński też zamknięte już teraz, tak?
Tak, tak, ale czytam...
A to bardzo ciekawa postać, to prawda, był pan w Chrystusie.
Bardzo interesująca, związana z Kaliszem, z Mińskiem Mazowieckim. On tu stacjonował jako oficer carskiej armii. Wybitna historia i taka bardzo ciekawa.
Proszę bardzo. Proszę państwa, trzeba czytać książki. Z żoną spaceruje pan?
Tak, tak, bo jesteśmy dwuosobowo, można zgromadzenie rodzinne dwuosobowe organizować. Serdecznie pozdrawiam.
Ja właśnie nie wiem, czy ja mogę jutro z żoną też zgromadzenie, chciałbym do lasu jakiegoś pójść, ale nie wiem, czy można. Się będę musiał zastanowić, czy to w zasadzie wypada, czy nie. Później powiedzą, że wie pan, roznoszę zarazki. Wolałbym nie. Dobrze. Dużo zdrowia życzę.
Wszystkiego panu dobrego i wszystkim słuchaczom. Tak. Pozdrawiam serdecznie.
Dzięki serdeczne.
Dziękuję.